Cześć, witajcie serdecznie. Pora podsumować ostatni wyścig DTM w sezonie 2020. Ostatni wyścig DTM prototypów, przynajmniej na razie, i ostatni wyścig być może Roberta Kubicy w tej serii. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Wyścig trochę nam przypomniał takie mgliste cienie demonów, całkiem nieodległych. Z początku sezonu nam się troszkę zjawiły, bo ponownie, niezłe tempo na początku wyścigu, potem po pit stopie, na drugim stincie, też niezłe tempo, no ale generalnie szybkie niszczenie opon i mega utrata tempa pod koniec wyścigu to jest coś, co widzieliśmy na początku tego sezonu i coś, co nas bardzo frustrowało. Witajcie serdecznie. Natomiast dzisiaj chyba no, to były być może inne przyczyny niż to, co działo się na początku sezonu. Jak wiemy z relacji Cezarego Gutowskiego, Robert miał wymieniony silnik na ten poprzedni, który używał od początku sezonu, a który no, po Nürburgring został zamieniony na inną jednostkę, która sprawowała się lepiej. No, tak przynajmniej możemy wnioskować z wyników i też z wypowiedzi Roberta, bo było przecież podium na Zolder, była niezła walka najpierw w pierwszym wyścigu. Wczoraj mieliśmy punkty, ósme miejsce przecież. Witaj Archetype, bardzo mi miło, witaj. Cieszę się, że jesteś obecny. No i teraz pytanie, co z tym dzisiejszym silnikiem, czy on rzeczywiście tak odstawał od tego poprzedniego i to była wina tego, to była przyczyna tego no, bardzo słabego tempa Roberta Kubicy. No cóż, dane wyścigowe niekoniecznie to potwierdzają, bo okazuje się, że w porównaniu mamy jakby bezpośrednie porównanie wczoraj a dziś. W porównaniu z wczorajszym wyścigiem, no to mieliśmy Roberta Kubicę z nieco lepszym czasem wyścigu niż wczoraj. Stracił na pewno mniej niż wczoraj, bo do liderów stracił 1,1 sekundy zamiast 1,5 sekundy, tak jak wczoraj. To oczywiście, jeżeli chodzi o najlepszy czas wyścigu. No ale ten najlepszy czas wyścigu niekoniecznie jest miarodajny. Niekoniecznie miarodajne są również prędkości maksymalne, jakie były dzisiaj uzyskiwane. To jest dość ciekawego, coś, co się wcześniej w tym sezonie nie zdarzało, a na pewno nie z tym silnikiem na początku tego sezonu, ponieważ Robert nigdy nie był w czołówce tych prędkości maksymalnych. Natomiast i wczoraj, i dziś ścisła czołówka i tylko kilometr wolniej niż najszybsi. To jest coś, co pokazuje, że tam raczej chodzi o ustawienia, a niekoniecznie silnik. Chociaż też Cezary Gutowski cytował taką wypowiedź Roberta, że to auto nie reagowało na, ten silnik nie reagował na gaz tak jak powinien. 293 km na godzinę to dzisiejsza prędkość maksymalna Roberta Kubicy. 294 km miał Lukas Auer, czyli no ci, którzy byli na końcu. No ale oczywiście wiemy, że tu wchodzą po pierwsze ustawienia, po drugie to, kiedy taka prędkość została zmierzona, bo być może na kółku z najlepszym stanem opon jeszcze panowie użyli push-to-pass i DRS-u, no i wówczas taka prędkość maksymalna mogła wyjść. Niemniej od Harrisona Newaya to prawie 10 km na godzinę więcej, co już na warunki DTM-u jest dość sporą różnicą. Poprawiona również, i to też nie były jakby widma tego początku sezonu, tego co widzieliśmy na początku sezonu, poprawiona była też sprawność załogi, jeżeli chodzi o pit stop, bo dzisiaj Robert Kubica na 19 wykonanych pit stopów miał 14 wynik, więc nie jest źle, nie było tragedii. Oczywiście no to nadal nie są takie te rewelacyjne zmiany, jakie są w stanie wykonać inni, bo dzisiaj na przykład mieliśmy Ferdinanda Habsburga, który był obsłużony i cały pit stop, jego cała wizyta w alei serwisowej 31,7, natomiast w przypadku Roberta Kubicy 33,2. 1,5 sekundy zawsze coś, ale mimo wszystko nie ma tragedii. No i właśnie, mimo wszystko 15 miejsce, mimo tego braku tragedii. Opony się chyba bardzo szybko skończyły i potem już po prostu nie było, witam serdecznie, nie było z czym jechać i widzieliśmy te straty w końcówce wyścigu. To były naprawdę fatalne wyniki. Wystarczy sobie porównać ostatnie okrążenie, na przykład Timo Glocka, który przedostatnie okrążenie, czyli takie jedno z tam powinno być szybsze, 1,34,2, natomiast Robert Kubica na tym samym okrążeniu 1,35,2, więc tutaj sekunda. No, mimo wszystko do Timo Glocka, który jechał w tym samym aucie, sporo. Więc to tempo pod koniec wyścigu niestety było takie, jakie było, ale było dużo walki. I to dzisiaj też zwracaliście na to uwagę podczas wyścigu, że Robert nie brał jeńców, że po prostu już ostatni wyścig tego sezonu, ostatni wyścig tego auta, więc można je troszkę porozbijać. dokręcić śrubę. Wiemy, że no, trzeba było czasem jechać z głową. Dzisiaj też Robert jechał z głową, ale było też agresywnie, było kilka wyprzedzeń. Wczoraj też to widzieliśmy i generalnie tam się mieszali panowie na końcu stawki. To nie było tak, że Robert cały czas był na końcu, bo przecież w pewnym momencie był 11 z lepszym tempem od 10 Auera i była szansa nawet wtedy na punkty. No tylko, że niestety tempo całkowicie padło i ostatecznie 15 miejsce. No cóż, musimy to przyjąć, ale mimo wszystko ta końcówka sezonu i tak była lepsza niż to, czego moglibyśmy się spodziewać, na przykład będąc w połowie tego sezonu, czy na początku tego sezonu. Dzisiejszy wyścig, no raczej taki do zapomnienia, ale podkreślam, sporo fajnej walki. A te w ogóle wyprzedzania z wczoraj, onboard Roberta z ostatnich okrążeń, który okazuje się, że jest dostępny i tam no, bardzo miło się to ogląda i chyba o to chodziło w DTM. Dzisiaj też troszkę tej walki było, no ale wynik taki, jakim niestety mogliśmy się spodziewać po początku sezonu. A generalnie teraz no, czas podsumowań pewnie będzie. Ja postaram się podsumować to DTM nie w taki sposób patetyczny, tylko w liczbowy. Ale to no, niestety miałem za mało czasu, żeby to wszystko podsumować, żeby zliczyć na przykład wyprzedzania Roberta, czy zyskania pozycji i tak dalej, bo wiemy, że to też jest coś, na co zwracaliśmy uwagę choćby rok temu, kiedy jeździł w Formule 1 w Williamsie. Ale można już takie wstępne wnioski wyciągnąć i można troszkę podsumować te decyzje Roberta Kubicy o wejściu w ogóle do serii DTM. Według mnie to była dobra decyzja o samym wyborze serii, chyba najlepsza, biorąc pod uwagę stan wiedzy na moment podejmowania decyzji, czyli na grudzień, styczeń. No na pewno, gdyby Robert wiedział to, co wie teraz, to by się dwa razy zastanowił. Pewnie też dwa razy by się zastanowił, gdyby no, wiedział to, co się wydarzyło z jego zespołem i mógłby po prostu spróbować wybrać inaczej. Czy mógłby wybrać inaczej, tego nie wiemy. Oczywiście była oferta z Audi WRT, nie wiadomo, czy była oferta z fabrycznego BMW, czy tam trzeba było jednak zrezygnować ze względów sponsorskich i powiązań z Alfą Romeo w Formule 1, czy jednak po prostu tej szansy nie było na zespół fabryczny i Robert wybrał BMW w zespole prywatnym. Tego nie wiemy, tam naprawdę było dużo kwestii, które trzeba było wziąć pod uwagę, a wszystko brano pod uwagę na wtedy. Nikt nie wiedział, że pandemia koronawirusa tak wywróci wszystko na świecie, nie tylko świat motorsportu. Nikt też nie wiedział, że wejście do formuły, do DTM-u z prywatnym zespołem, z doświadczoną ekipą ART, która w wyścigach jest nie od dziś, i przy teoretycznym wsparciu fabryki, przecież tam w zespole Roberta było dwóch cały czas gości od między innymi silnika, czy głównie silnika, którzy pilnowali tego wszystkiego, no nikt nie wiedział, że to będzie aż tak trudne. Dodatkowo nikt nie wiedział, że BMW będzie tak odstawało od Audi. Przecież to też jest ważny czynnik, o którym się teraz mało mówi, no ale wystarczy spojrzeć na klasyfikację producentów po zakończeniu tego sezonu, żeby to chyba było 2,5 razy więcej punktów Audi zdobyło niż BMW. No to jest, nawet no, mimo tego, że mieli jakby 9 kierowców na 7 BMW, to mimo wszystko to jest i tak ogromna przepaść. Jeszcze po pierwszych testach w czerwcu, nawet ci z Audi, od których tam coś tam wiem, mówili, że BMW jest bliżej, że to nie będzie taki sezon jak w ubiegłym roku, że Audi będzie tak dominowało, że BMW po prostu będzie walczyło. Natomiast pierwsze wyścigi sezonu, no to bolesne rozczarowanie i niestety nie wiemy, co byłby w stanie zdziałać Robert, gdyby sytuacja choćby była z tego ubiegłego sezonu. Tak jak zresztą złożyło się trochę w Williamsie, kiedy no, ciekawi jesteśmy wszyscy, co by był w stanie zdziałać Robert, gdyby dysponował Williamsem z 2020 roku, a nie z 2019. Jeżeli macie jakieś pytania, jakieś kwestie do poruszenia, to zachęcam do komentowania. Do tego wszystkiego się tam odniosę, jak skończy się moja tyrada. Natomiast ten wybór, ja myślę, że nie możemy krytykować ani Roberta, ani Orlenu. Nie możemy mieć do nikogo pretensji, ponieważ no, generalnie trudno było przewidzieć to, co się wydarzy, i trudno było też zapanować nad tym wszystkim i podjąć nawet jakieś w trakcie działania, które mogłyby sytuację poprawić, bo było po prostu wiele rzeczy w tym roku 2020 i to nie tylko w Orlenie, nie tylko u Roberta Kubicy, po prostu u wszystkich, no, jest poza kontrolą i jest podporządkowane innym wyższym celom. Być może Robert mógłby się rzeczywiście zastanowić, co z tą ekipą, czy na pewno prywatne BMW, ale to jest już musztarda po obiedzie. Też trzeba zauważyć, że oni dostali mało czasu, jeżeli chodzi o przygotowania, bo dopiero w czerwcu zaczęły się jazdy, to były testy. Potem te pierwsze testy nie mówiły wcale, że będzie jakoś dramatycznie. To było całkiem przyzwoite tempo i można było się spodziewać, że no, wystarczy poprawić kilka kwestii. Natomiast okazało się, że tych kwestii do poprawy jest znacznie więcej i ten miesiąc między testami a startem sezonu pewnie nie został tak wykorzystany, jak mógłby zostać wykorzystany. Też pamiętajmy o tym, że Robert musiał dzielić swój czas pomiędzy Formułą 1 w tych trudnych warunkach, choćby jeżeli chodzi o podróżowanie. No i tego czasu musiał dzielić znacznie mniej niż to pierwotnie zakładano, bo sezon przecież DTM miał ruszyć w kwietniu, sezon Formuły 1 miał ruszyć w marcu, natomiast teraz nam się to skomasowało w tak naprawdę 5 miesięcy i trzeba było rozegrać ostatecznie 17 wyścigów Formuły 1 i ostatecznie 19 wyścig 18 wyścigów DTM-u, więc no niestety, ale tego czasu było mało również na taką pracę organiczną, na pojechanie, spotkanie się z zespołem, na ćwiczenie pit stopów, na przyjrzenie się telemetrii, na parę wycieczek do Monachium, żeby pogadać z BMW, że może to byśmy zmienili, może to, a może tu byście nam pomogli, a może tu byście nam dane jakieś przekazali i tak dalej, i tak dalej. To wszystko też było robione niestety w pośpiechu, no i wyszło jak wyszło. Ja tego sezonu w DTM nie żałuję i nie żałowałbym go nawet wtedy, gdyby na przykład tego podium na Zolder nie było, bo według mnie cały czas DTM to była bardzo konkurencyjna seria i pytanie, czy ona taką konkurencyjną serią pozostanie. Według mnie bardzo dużo zależy od tego, czy zostaną tam ci sami kierowcy. Bo jeżeli, no auta się zmieniają, o tym wiemy, wchodzą jakieś tam przepisy, balance of performance, będą też dodatkowe balasty dla najlepszej trójki, oczywiście będzie też kontrola trakcji, będzie ABS, będą starty typu Indy, no i tak dalej, i tak dalej. No to wszystko sprawi, że mimo wszystko DTM będzie mniej atrakcyjna dla i kierowców, i kibiców. Ale jeżeli zostaną tam ci sami kierowcy, którzy jeżdżą obecnie, to jest szansa, że zostaną przy nich kibice i jest szansa, że ci sami kierowcy, bo w której serii aut GT, tak sobie popatrzmy, w której serii aut GT są tak dobrzy zawodnicy, jak byli w DTM w 2020 roku. No, trudno będzie znaleźć coś poza oczywiście WEC, no, chociaż też nie sądzę, aby tam aż tak mocne grono się znalazło. I trudno będzie znaleźć tak mocną stawkę i dlatego, jeżeli uda się Gerhardowi Bergerowi zostawić większość kierowców w tej serii, to ona ma szansę na przetrwanie mniej więcej na takim samym poziomie prestiżu, jeżeli chodzi o wyścigi, no, jak była dotychczas, bo to była bardzo prestiżowa seria. Dobrze, że Robert wybrał tą DTM. Szkoda, że to się tak skończyło, bo pewnie teraz, gdyby nie pandemia, mielibyśmy kolejny sezon, no bo nie wiadomo, czy gdyby nie pandemia, to by się Audi wycofało. Mielibyśmy kolejny sezon z Robertem już więcej wiedzącym, już mogącym wykorzystać swoje doświadczenie i po prostu mogącym pocisnąć, tak jakby chciał Robert, z większą wiedzą, z większym ogarnięciem zespołu i też pewnie w Formule 1 też by to jakoś tam wpłynęło. Jestem ciekaw, jak Wam się podobał ten ostatni wyścig, jak Wam się podobał cały sezon. Oczywiście, no trudno teraz już to oceniać, trudno teraz to tak od razu, na szybko, ad hoc oceniać, ale no, myślę, że swoje wnioski już macie i pewnie niewielu z Was da się przekonać do innych, dlatego dajcie znać, czy ten DTM przypadł Wam do gustu, czy to będzie seria, którą będziecie na przykład oglądać w przyszłości, bo przypomnę tylko, że cały ubiegły sezon 2019 od pierwszej rundy dawałem na blogu linki do oglądania właśnie każdego wyścigu serii DTM, jakby czując pismo nosem może. Oglądałem też te wyścigi i tam w ubiegłym sezonie nawet uważam, mimo tego, że walka o mistrzostwo trochę się wcześniej rozstrzygnęła, że było więcej troszkę ścigania, więcej pojedynków takich jeden na jeden. Ten początek sezonu DTM był naprawdę nudny w tym sezonie, biorąc pod uwagę to, na co stać DTM było w poprzednich latach, bo tam były naprawdę mega, mega wyścigi. Teraz sobie oczywiście przejrzę to, co pisaliście i witam wszystkich. Dzięki za Archetype 555, dzięki za donate. No i zobaczymy też, co przyniesie przyszłość, ale o przyszłości to myślę, że jeszcze, no po pierwsze już mówiliśmy, po drugie jeszcze troszkę trzeba wypowiedzi, informacji Roberta zebrać. On w wywiadzie z Cezarem Gutowskim dzisiaj po wyścigu powiedział, że no, te najbliższe tygodnie rozstrzygną, co będzie się działo w jego przyszłości i też powiedział, że musi się spotkać ze swoimi partnerami i zobaczyć, co oni będą chcieli, w którym kierunku oni będą chcieli iść i też co on będzie chciał i czy to będzie możliwe. Czy ja to tę wypowiedź troszkę odbieram też jako taki Być może zapowiedź znowu łączonego programu. Czyli Orlen zostaje w Alfie, Robert jest ambasadorem cały czas Orlenu, jest w Orlen Teamie, a do tego realizuje tą serię, w której by chciał jeździć. Być może WEC, na przykład jakiś zespół LMP2, czy no oczywiście wolelibyśmy hyperkary, ale nie wiadomo, czy tam będą miejsca, bo tam już jest dość zabetonowane. I być może takie połączenie właśnie WEC plus Formuły 1, cały czas tej roli kierowcy rezerwowego, byłoby dobrym wyjściem. Nie oszukujmy się, żaden kierowca dobrowolnie nie zrezygnuje z możliwości jazdy bolidem Formuły 1 i jeżeli Robert będzie miał możliwość jazdy na przykład jakiegoś treningu czy kilku treningów, no to taka rola w już takim normalniejszym sezonie, miejmy nadzieję, że taki ten sezon będzie, nie byłaby złym pomysłem, szczególnie, że WEC to nie jest mega obciążająca seria, tam jest 6 rund plus prolog, więc da się to radę bez problemu ogarnąć i po prostu połączyć te dwa programy, ale to jest oczywiście moje domniemanie, nie wiem jak to wszystko wyjdzie. Przepraszam, kłaczek. Jak to wszystko wyjdzie i czy uda się Robertowi po prostu pogodzić te interesy. No, jeszcze dużo rzeczywiście może się zadziać, dużo rozstrzygnięć jest możliwych, ale no zobaczymy. Wydaje mi się, że to jest ważne zdanie, które Robert powiedział właśnie w rozmowie z Cezarym Gutowskim, że musi się spotkać ze swoimi partnerami. To znaczy, że to nie jest tak, jak niektórzy sądzą, że o, już Robert będzie podziękuje Orlenowi, bo mu się nie podoba ta współpraca i nie. On mówi, że on musi się z nimi spotkać, bo to jest też trochę takie partnerstwo na zasadzie partnerstwa, na zasadzie tego, że współpracujemy razem, działamy razem, wy pomagacie mi, ja pomagam wam i obie strony mają z tego korzyści. Też trzeba zauważyć to, co już Orlen zrobił dla Roberta Kubicy. I myślę, że Robert też o tym nie zapomni, chociaż no wiemy, że w motorsporcie, też w świecie pieniędzy, nie ma sentymentów i jak trzeba będzie podjąć męską decyzję, to taka męska decyzja zostanie podjęta, czy to z jednej, czy z drugiej strony. Ale póki co widać takie wzajemne poszanowanie i to, że podczas ostatniej wizyty Alfa Romeo Racing Orlen w Warszawie, podczas kręcenia tych reklamówek, pojawił się tam prezes Daniel Obajtek, no to też świadczy o tym, że tam cały czas są dobre stosunki i po prostu będzie chęć dalszej współpracy, jeżeli będzie możliwe pogodzenie jakby ponownie interesów i Roberta, i Orlenu, no i tego oczywiście, gdzie on będzie chciał się ścigać i czy to będzie po prostu możliwe. Ale jeżeli Robert tak mówi, to wydaje mi się, że 2021 może być ponownie dla nas dość ciekawym rokiem. Miejmy nadzieję, że bardziej pozytywnym, że po tych przeżyciach zarówno z DTM, jak i wcześniej z Formuły 1, jak i wcześniej z WRC, nie będzie już chciał bawić się w zespoły, bo zauważcie, to wszystko było WRC. Od 2000 tak naprawdę 14 roku to był zespół, no, najpierw półprywatny, potem całkowicie prywatny. Potem Formuła 1 to też nie był zespół producencki, tak? Bo za Williamsem nie stoi żaden carmaker, tylko to był zespół, no, można powiedzieć, że prywatny. I dalej mamy DTM, też zespół prywatny. I mam nadzieję, że teraz Robert pójdzie w fabrykę, czy pójdzie może w taki zespół, który będzie gwarantował wysoki poziom rywalizacji sportowej w danej serii, w której Robert będzie chciał uczestniczyć albo w której po prostu będzie uczestniczył, będzie jeździł. Christian Krygier, dla mnie skończyła się pewna era w życiu, ponieważ jeździłem na DTM. O, proszę, bardzo fajny wpis. No, generalnie myślę, że sporo Polaków jeździło i uczestniczyło, czy słyszało o serii DTM, bo przecież to seria, która odbywała się za naszymi granicami i w dobie, kiedy w Polsce nie było prawie żadnego motorsportu, chociaż i tak było chyba go więcej niż teraz, no to można było sobie pojechać właśnie wtedy jeszcze do RFN-u no, czy potem już do Niemiec po prostu w latach 90. i pooglądać kawał mega ścigania. Mój tata, który pracował w Niemczech 4 lata, też raczej się sportem nie interesuje, ale o DTM słyszał, bo po prostu tam to była taka mega popularna seria. Szkoda tego DTM, Tomek 90, na przyszły rok byłoby jak znalazł, a tak znowu nic nie wiemy. To jest właśnie bardzo słuszna uwaga, że to już znowu. Do czego by Robert teraz nie poszedł, no bo wiemy, że to nie będzie Formuła 1, raczej to też nie będą rajdy i to, że nie będzie DTM, to znowu będzie debiutantem, mimo że jego nawet WEC, tak, miał testy w LMP1, już przecież miał podpisany kontrakt na LMP1, miał testy z LMP2, też tam było blisko podpisania kontraktu, jeździł też GTE, więc no mimo wszystko tam tą serię jakoś tam liznął, ale mimo to będzie debiutantem, nadal będzie musiał zaczynać od zera i mierzyć się z bardziej doświadczonymi rywalami i ewentualnie z bardziej doświadczonymi no, kolegami z zespołu. Witajcie serdecznie. Cześć Piotr, cześć Rastafari. Fajny nick. No i to niestety jest minus, że w DTM już jakby były przetarte ścieżki, już był zespół, już to wszystko zaczynało funkcjonować, bo wiecie, na początku jest chaos, a potem z tego chaosu wyłania się coś fajnego. No tutaj już się zaczęło coś wyłaniać fajnego i teraz znowu mamy chaos, znowu mamy Big Bang i nie wiadomo, co Robert będzie robił w sezonie 2021 i no rzeczywiście chcielibyśmy dostać taki wcześniej, tak jak Robert to sam podkreśla wielokrotnie, że chciałby wcześniej trochę czasem wiedzieć, co będzie robił w przyszłości niż to, co się dzieje obecnie. No ale no tak to się niestety składa i to też nie jest wina jakby Roberta czy kogoś innego, tak po prostu się dzieje. Zobaczymy, co Tomasz Kosytosz, mam nadzieję, że RK znajdzie coś, na co będziemy mogli popatrzeć. No właśnie, to też jest ważna kwestia i to też jest dość istotne dla tych, którzy na przykład siedzą w telewizjach, bo wiedzą, że i jakby kontrolują te wszystkie zakupy praw do pokazywania danych serii. Oni też tam, a niektórzy już mają pewne prawa, tak jak WRC ma Eurosport i jakby tam Robert Kubica trafił, no to WRC, to Eurosport będzie zacierał rączki, nie? I no tak jak przecież była teraz no, dość ciekawa walka i wygrana przez Eleven o prawa do pokazywania serii DTM w Polsce, więc tutaj wiele osób czeka na decyzję Roberta Kubicy. No szkoda, właśnie DTM miło się oglądało, myślę, że też tam jest sporo takich naleciałości z Formuły 1, dlatego też dość łatwo było przyswoić tę serię również nam. No i generalnie ona była dość ciekawa, tak mi się wydaje. Orlen na pewno będzie chciał RK w Alfie, jeśli tam zostaną. Tomek 90. Tak, to na pewno. Zresztą prezes Daniel Obajtek mówił, że los Orlenu i Roberta Kubicy są naprawdę, one są mocno połączone. Kubica jest w F1, Orlen jest w F1. Orlenu nie ma w F1, Roberta, no tu nie, tak nie powiedział, ale no, wydaje się, że tu jest jakby, jeżeli chodzi o F1, to jest teraz na tym etapie partnerstwo nierozerwalne. Jeżeli Orlen będzie chciał zostać w Alfie Romeo Racing Orlen, no a tutaj według mnie mogą chcieć, bo liczby się mogą zgadzać, bo w tym sezonie, nawet tym skróconym, ten ekwiwalent reklamowy powinien być naprawdę wysoki ze względu na Kimiego Räikkönena choćby i na to, że no Alfa jest takim ciekawym zespołem. Spójrzcie na odbiór, jaki macie dzisiaj odbiór. Gdyby nie Günther Steiner, to no i Romain Grosjean, który tam czasem coś wyskoczy, ale nawet Kevin Magnussen już tak skapcianiał całkowicie. I gdyby nie Günther Steiner i czasem Romain Grosjean, to Haas byłby tak szarym zespołem, jakie mają malowanie. No po prostu nijakim by był. A jeszcze dojeżdżają na końcu stawki. I byłby taki szary kolor, jak mają na lifetimingu w Formule 1. W Alfie, mimo że no, tak naprawdę są parę punktów tylko przed Haasem i no, coś tam minimalnie czasem wyżej dojeżdżają, to w Alfie się jednak dzieje. To jest żywe. Nie mówię już o tych testach Mika Schumachera, czy o tym, że miał jechać pierwszy trening, ale ostatecznie tylko przesiedział w garażu. Ale jest Kimi Räikkönen. Nawet Antonio Giovinazzi wydaje się dzisiaj barwniejszy niż Romain Grosjean czy Kevin Magnussen. Więc no, jakby marketingowo wydaje mi się, że ten deal się zgadza, szczególnie, że Orlen zapłacił naprawdę psie pieniądze, za przeproszeniem, za ten sponsoring tytularny zespołu Formuły 1 z tak ogromnym obrędowaniem całego bolidu. I myślę, że w dobie kryzysu finansowego raczej ta cena nie wzrośnie w przypadku Alfa Romeo i nadal będzie można przedłużyć to na tych samych warunkach na 2021 rok, w którym mają być w ogóle 23 wyścigi. Jeżeli się to uda, to naprawdę będzie mega sprawa marketingowa dla Orlenu i pewnie Orlen będzie chciał zostać. Pytanie, czy będzie chciał zostać również Robert Kubica? Pewnie będzie chciał zostać, jeżeli dostanie tyle samo szans do jazdy bolidem Formuły 1 lub troszkę mniej, ale być może będzie chciał troszkę mniej obowiązków tych pozatorowych, żeby móc się skupić bardziej na tej serii podstawowej, którą wybierze na sezon 2021. Trochę to przypomina ubiegłe rogi nasze dywagacje, ale to ma sens i wydaje mi się, że Orlen, jeżeli Robert będzie chciał zostać, to Orlen też będzie chciał zostać w Formule 1, no bo mówię, to wszystko się raczej tam finansowo, cyferki się chyba zgadzają, tak mi się wydaje. Gumer, czy RK ma szansę w przyszłym sezonie na dostanie się gdziekolwiek? Bo F1 to chyba kaplica na potwierdzeniu Kimiego i Gio. W Formule 1 no wiemy, że Robert powiedział, że nie będzie go na gridzie w 2021 roku, to powiedział dla Eleven Sports. Czy ma szansę załapać się do innych serii? Oczywiście, że ma, tylko no niestety też po raz kolejny już jest dość późno. Plusem jest to, że większość tych innych serii zacznie się później, czyli na przykład w kwietniu czy maju, w ogóle pod koniec maja przecież DTM ma ruszyć. I wydaje mi się, że DTM w nowej nawet formule będzie wariantem zapasowym dla Roberta Kubicy i Orlenu, bo na pewno znajdą jakąś fajną GT3, którą można bez problemu obsłużyć za mniejsze pieniądze niż obecnie to było, chociaż też Orlen naprawdę nie władował dużo w DTM, wierzcie mi. I wydaje mi się, że to będzie wariant rezerwowy, jeżeli się nie uda innych rzeczy. Natomiast, no tak, Formuła E na przykład, no to rusza już na początku stycznia. WEC też rusza dość wcześnie i po prostu tam już trzeba się śpieszyć, jeżeli tam się chce po prostu zaistnieć w tych seriach. Tomasz jest przekonany, że Orlen zostanie z Alfą, ale widzę w go jakieś Super Series, tak? Czy Super Series? No niestety, raczej azjatyckie kierunki odpadają w przypadku Orlenu. Jawor, jakich dziennikarzy śledzisz, jeżeli chodzi o motorsport? Powiem Wam tak, nie mam jakiegoś jednego ulubionego, jeżeli chodzi o śledzenie. Też nie jest tak, że na przykład jest któryś, z którym się zawsze zgadzam i którego zawsze mega popieram. I ja tu ja mówię oczywiście o absolutnie nie dotykam polskiego poletka. Absolutnie. Inaczej, może powiem tak. Mega szanuję Mikołaja Sokoła, bo to jest encyklopedia, to jest w ogóle. Ale to też nie tylko encyklopedia, to jest też bardzo, bardzo fajny głos. Ja zawsze zazdrościłem dziennikarzom dobrego głosu, takiego, którego się przyjemnie słucha, tak? Jak włączycie Mikołaja Sokoła, czy słuchacie go w telewizji, przyjemnie się po prostu go słucha. Niesamowita wiedza, spokój i też zawsze naprawdę potrafi w fajny sposób skomentować. Cezarego Gutowskiego doceniam za ogromną pracę, jaką wykonuje i za to poświęcenie, które wkłada. Też trzeba przyznać, że ma fajne pióro coraz rzadziej ostatnio piszę tak właśnie bardziej z werwą, ale naprawdę fajnie gada. Jakby tutaj to są jakby dziennikarze najbliżej Roberta Kubicy, więc o nich powiedziałem. Natomiast nie chciałem jakby dotykać polskiego poletka, ponieważ no, to nie jest tak, że właśnie kogoś śledzę mega. Po prostu mam non-stop włączonego Twittera, włączonego Facebooka, jakieś tam inne strony i po prostu sobie śledzę wszystkich. Jeżeli miałbym, nie wiem, wymienić, no fajnie komentują brytyjscy dziennikarze właśnie wyścigi Formuły 1, natomiast jak tam przyjdzie na przykład taki Nico Rosberg, no to wymiata. I polecam sobie właśnie, jeżeli macie F1 TV Pro, czasem śledzenie czy włączanie jako alternatywy dla Eleven i jeżeli jest na przykład Nico Rosberg, to słuchajcie, no to jest mega, to co gość gada. Serdecznie polecam. I mówię, no bo jakby o Formule 1 już piszę od 11 lat, no to nie wyrobiłem sobie takiego jednego mega dziennikarza, którego zawsze będę śledził i którego zawsze będę popierał, bo z niektórymi kwestiami się zgadzam, z niektórymi nie i to nie jest tak, że po prostu będę, ale jest kilku zagranicznych, myślę, że tutaj nie ma sensu wymieniać, których cenię po prostu i choćby znowu będzie, że dlatego, że dobrze się o Kubicy wypowiada, ale choćby Mark Hughes jest jednym z takich, bo ma dość wyważone opinie. Właśnie czasem Eda Stroha też lubię, ale czasem na przykład jak on teraz w D-Race ocenia wyścigi i czasem jak daje noty, to też się zastanawiam, skąd on to bierze. Natomiast generalnie to są ci. No i mówię, no tutaj nie chcę też wymieniać tych nazwisk, które wiem, że zaraz wywołają jakieś negatywne emocje, no bo Andrew Benson to też jest ktoś, kogo można szanować, podobnie jak choćby prezenter bardziej Will Buxton, ale który fajnie to mówi. David Croft to też już bardziej prezenter, ale też dość ciekawie. Ja bardziej zazwyczaj cieszę się i z chęcią słucham byłych kierowców, nawet takich słabszych by się wydawało, którzy analizują poszczególne rzeczy po wyścigu na przykład. Anthony Davidson, no przecież akurat w Formule 1 nie zawojował świata, natomiast w innych seriach radził sobie fajnie, też w WEC przecież. Czy nawet Karun Chandhok, czy choćby Paul di Resta, to też oni jakby nie zawojowali świata, ale na przykład spójrzcie, no Joey Lon Palmer, jak jeździł w Formule 1, to się z niego śmialiśmy, natomiast jak on walnie jakąś ciekawą analizę na Sky Sports, to naprawdę się przyjemnie tego słucha. I zazwyczaj właśnie na takich zwracam uwagę. Johnny Herbert, Martin Brundle to też są przecież byli zawodnicy, którzy też mają fajny ogląd i fajne też podejście do tych no, takich zakulisowych spraw. Natomiast powiem Wam szczerze, bardzo nie podoba mi się powiedzmy Roger Benoit, bo jakby Częściowo uważam, że jego sława jest oparta na zasługach i na tym, żeby na przykład był przyjacielem czy kumplem Laudy i dlatego tam miał dużo zakulisowych informacji i stąd się wzięła trochę jego sława. Natomiast jego opinie bywają dość dziwne i też tak średnio zaczyna ogarniać już rzeczywistość. Robert Taras, siemandero z pracy. O, no to pozdrawiam lud pracujący, witajcie serdecznie. No, miło mi Piotr, że mnie się dobrze słucha. Ja wiem, że nad wieloma kwestiami muszę popracować, ale to też niestety jest kwestia, jeżeli chodzi o mój głos, paru kwestii zdrowotnych, które no, po prostu nie pozwalają mi na długie artykułowanie treści. O, może w ten sposób i już tam. Rastafari, co pan sądzi? Jaki pan, jak to mówił, super gość gadał właśnie na jak był. No, w każdym razie, taki jeden gadał, że na pana to trzeba mieć wygląd i pieniądze. No, także jestem Mateusz. Miło mi. Hipotetycznej szansie dla Roberta na fotel w Alfie na sezon 2022. Wchodzą nowe regulacje, a to czas, kiedy Kimiemu może się odechcieć jeździć, a Robert wręcz przeciwnie. To prawda, tylko że ja, tak jak już powiedziałem, nie chciałbym bardzo wchodzić na właśnie tą kwestię już zaczynania dyskusji o sezonie 2022. No bo ktoś może powiedzieć, a wy tak co roku będziecie powrotowcy przesuwać sobie ten termin, aż Kubica będzie miał 50 lat i nadal będziecie uważać. Ja uważam, że jeżeli ktoś uważa, czy uważa, że są szanse, ja tego absolutnie nie odmawiam. I ja nie mówię, że Robert Kubica to już do Formuły 1 nie. To po pierwsze nigdy nie mów nigdy, po drugie to on musi zdecydować, po trzecie, jeżeli zostanie w Formule 1 na 2021 rok i dostanie jakieś jazdy, to będzie dość ciekawym kandydatem, szczególnie przy wsparciu Orlenu na sezon 2022. Ale tak jak mówię, to jest trochę za wcześnie, żebyśmy wchodzili już w tą retorykę, którą przecież mamy od paru lat. Ale ja tego nie wykluczam. Po prostu. Ustka, pozdrawiam ponownie, Marcin, witaj. Co by nie było, będzie dobrze i takim podejściem właśnie, takie podejście mi się podoba. Seria Super GT w Japonii bądź WEC. WEC bardziej prawdopodobne, Super GT, no, przez to, że się odbywa w Japonii, podobnie jak z Super Formulą, no to raczej te rejony po prostu odpadają w przypadku Roberta Kubicy. Tak mi się wydaje, a szkoda, bo tak jak Wam już mówiłem, Super Formula naprawdę jest fajnie. Tak, Gumer, to też masz rację, że Mikołaj Sokół właśnie potrafi tak niesamowicie inteligentnie wbić szpilkę, tak? To potrafi, tak jak się, jakby parafrazując, tak, że potrafi powiedzieć spier w taki sposób, że będziesz podekscytowany ze względu na zbliżającą się podróż, nie? To Mikołaj Sokół w taki sam sposób potrafi jakby kierowców niektórych fajnie i to jest mega inteligentne, takie wyważone, kulturalne, ale jednak z takim, z fajną szpilką. Przyjemnie się słucha pana Mikołaja Sokoła i jakby tutaj mega szacun za całą jego karierę, bo to jest naprawdę mega postać polskiego świata motorsportu, tak to powiem, bo zauważmy, że też on poza komentowaniem wyścigów Formuły 1 to robi parę innych fajnych rzeczy. Motorsport w Europie już od jakiegoś czasu mocno kuleje, a obecnie sytuacja tylko to pogłębia, Krystiany. I no to masz rację i to tak, w Europie, bo w Stanach to się jakoś nieźle trzyma, ale oni tam mają trochę inne zasady. Tam jest jednak pewien cap budżetowy, czy to już wcześniej jakby pomyśleli o tym. Zresztą NASCAR się wywodzi z takich wyścigów też mega budżetowych i oni tam już, oczywiście to są ogromne pieniądze, ale jakby tych sponsorów jest mnóstwo i cały czas jest na to taka szansa. W Europie to jakby idzie w tą stronę, że musisz mieć pieniądze od początku do końca i tak dalej i tyle, no. Szkoda, tu jakby w Europie rzeczywiście trochę musi się przyznać. Ja? Andrew? Kto jest? Nie, to chyba. Ja autorytetem to dawno, to długo jeszcze nie. Na to trzeba też sobie zasłużyć. Ja jestem akurat, jeżeli chodzi o to, to wiecie, jaki jest ten wykres, jak ludzie uważają, że są ekspertami, nie? I generalnie jest tak, tu jest poziom wiedzy na tym wykresie, a tu czy uważa, że jest ekspertem. I generalnie to jest tak, że na początku, jak zdobędzie tylko minimalną wiedzę, to rośnie ten wskaźnik, natomiast potem, jak zdobywa wraz ze zdobywaniem wiedzy, ten wskaźnik, czy jesteś ekspertem, tym drastycznie spada. No bo jakby widząc i obserwując innych, widząc jak wiele jeszcze mi brakuje, poznając te kolejne księgi, które by trzeba było przeczytać i te kolejne wyścigi, które było, trzeba było jeszcze raz albo od nowa obejrzeć, no to się widzi, jak jeszcze dużo trzeba pracować. Ja cały czas staram się pracować. Witaj, Rudolf. Cały czas staram się pracować, żeby to wszystko było jak najwyższym poziomie, ale jeszcze dużo mi brakuje, choćby do autorytetu. Ale dziękuję, bardzo mi miło. W 2026 roku w mojej F1 mają być nowe silniki. Czy jest wtedy szansa na nowych producentów, na przykład Volkswagen? 2026 przy obecnej koniunkturze to jest trochę odległy termin. Oj, ja bym bardzo chciał, żeby trochę się wymieszało w tej stawce Formuły 1, jeżeli chodzi o zespoły. Zresztą no, widzimy, że mamy tą dominację Mercedesa, która jest już mało zjadliwa dla wszystkich. Oni zaczynają mieć więcej antyfanów niż fanów. Oczywiście sponsorom i tak dalej to się wszystkim jakby kalkuluje i podoba. Natomiast no, jest parę kwestii. Myślę, że Formuła 1 też zaczyna być utożsamiana z Mercedesem. Również przez osobę Lewisa Hamiltona, a takie kwestie jak na przykład Grand Prix Arabii Saudyjskiej trochę pokazują i tu jakby nie, no trzeba dotknąć tego tematu w kwestii Formuły 1, ogromnej hipokryzji tej Formuły 1, bo spoko, walnąć sobie tęczową flagę i napisać We Race as One, można i to jak widać nic nie znaczy dla Formuły 1 i niestety to nic nie znaczy, bo jak przychodzą petrodolary z Arabii Saudyjskiej, to nawet w takim kraju robi się Grand Prix. Ja jestem przekonany, że gdyby Kim nagle sobie wymyślił, że będzie miał Grand Prix i po prostu zabił pół ludności, byleby zgromadzić kasę na to Grand Prix, to Formuła 1 też by chętnie przystała na to. Dawaj, Kim, jesteście super krajem, chętnie Formuła 1 was odwiedzi, ale sobie walniemy tam oczywiście tabliczki We Race as One. I tu podobnie jakby Lewis Hamilton wychodzi, kiedy no, Petronas, który jest sponsorem Mercedesa, jest jednym z największych trucicieli środowiska. Lewis dumnie go promuje, a jednocześnie koszulki i tak dalej. Hipokryzja level max, ale to nie ma co na to wchodzić, bo sobie tylko humor zepsujemy. Natomiast no, rzeczywiście Formuła 1 potrzebuje wstrząsu również, jeżeli chodzi o zespoły. I niestety Ferrari chyba tego wstrząsu nie zapewni. I to jest ten problem. A Red Bull, co by się nie starali, no to musieliby jeszcze więcej kasy wyłożyć, żeby to się po prostu ułożyło. No masz rację, bardzo niesmaczne ogłoszenie tego Grand Prix Arabii, ale no, na to nic nie poradzimy jeszcze. W takim kraju, jak udało mi się odwiedzić na przykład Abu Dhabi czy Bahrain, no to jakby okej, okay, tam to jest już dość, na dość fajnym poziomie. Natomiast Arabia Saudyjska to cały czas się wydaje jednak, no, ale to dobra. Czy wierzę w odwrót od downsizingu? Niestety nie wierzę. Niestety nie wierzę i wydaje mi się, że tutaj jakby cały czas idziemy w tą elektryfikację. Natomiast jak już będzie przesyt elektryfikacji, to wtedy mogą mocno zyskiwać takie serie właśnie typowo oparte na silnikach takich jakie my byśmy lubili. No, zobaczymy. Zobaczymy, to jakby to jest zbyt ekonomiczna sprawa. Tu ekonomia wchodzi w grę, a nie jakieś motorsportowe sprawy. Żebym ja się na ten temat wypowiadał, bo ja po prostu nie mam. Dobra. I co tam jeszcze macie? Chciałbym, żeby Stroll zrezygnował i Kubica wszedł na jego miejsce. Ja to w ogóle chciał, żeby Stroll zrezygnował i ktokolwiek wszedł na jego miejsce. Witajcie serdecznie, witajcie kolejni oglądający. Ja to bym chciał naprawdę, żeby Stroll zrezygnował i ktokolwiek wszedł na jego miejsce. Nawet Nico Hulkenberg mógłby wejść na jego miejsce bez podiów. Nie miałbym z tym problemu, no ale chyba niestety tak się nie stanie. Natomiast no, Rudolf, Volkswagen może wygrać z Mercedesem. Tak, tylko że jakie decyzje podejmuje Volkswagen obecnie i tutaj oni raczej idą w Formułę E, a nie będą się raczej pchać w Formułę 1. Chociaż nie wiadomo, jak będą chcieli na przykład podratować jakąś markę, na przykład Porsche, to mogą się na to zdecydować. GG, w ogóle nie ma co o tej kwestii gadać, to jakby ja na to nie czekam, ale bardzo mi miło za to, co piszesz i niesamowicie mi miło, także no, spoko. Natomiast mówię, to jakby ta kwestia wspominania czy coś, to jakby ja wiem, jakie są realia i tutaj Miło mi, że dla mnie to jest taki twój komentarz, jest dla mnie największym docenieniem. A natomiast inne kwestie, może przyjdzie na to czas, ale jakby też nigdy się o to nie starałem, a to też jest dość istotne. Ferrari w GT3 w DTM. O, Cornelinio. Aż tutaj, teraz to jest to. O, i zaimponowałeś mnie w tej chwili. Dość ciekawa kwestia, rzeczywiście, i to nie byłoby głupie. No, ale. No. Moja probabcia udzielałaby ciekawszych wywiadów niż Stroll. To jest ciekawa kwestia, jeżeli już o Strollu mówimy, jeżeli tak dzisiaj przedłużymy troszkę, sorry za to. Ciekawa kwestia i nie pamiętam, kto poruszył, któryś z dziennikarzy, chyba Chris Medland, powtórzył. O, Chrisa Medlanda też lubię jego opinię. Chris Medland, bo jakby Chris Medland jest mniej troszkę związany z Formułą 1 obecnie i jest w stanie, na przykład skrytykował tą wielką bańkę Formuły 1 i te wszystkie testy i nietesty, jakie Stroll miał albo nie miał. I jakby on jest, nie jest uzależniony od Formuły 1, dlatego ma trochę bardziej niezależne opinie i jego opinie też lubię. I Chris Medland właśnie odniósł się do Lance'a Strolla i powiedział, zwróćcie uwagę, Lance Stroll i Kimi Räikkönen mają identyczne podejście. No ale co wolno wojewodzie? I tutaj, że niby wszyscy narzekają na Lance'a Strolla, ale gdy Kimi Räikkönen udziela takich samych wywiadów, albo nawet gorszych, bo przecież pamiętamy te wywiady z początku kariery Kimiego Räikkönena, kiedy jeszcze taką estymą się nie cieszył, kiedy nie był tym jednym z najbardziej doświadczonych mistrzem świata, tylko po prostu no, był młodzianem i pyta się go dziennikarz, no, gdzie byłeś, spóźniłeś się na start, na hymny i tak dalej. No, Kimi po prostu odpowiedział, że srałem. No i jakby. Wtedy ta wypowiedź Kimiego wywołała pewne oburzenie. No, natomiast no, generalnie porównując, no to mimo wszystko, jakby Kimiemu chyba wolno więcej w tej kwestii, a Lance Stroll powinien. To też z piłki nożnej przełożenie też mi się nie podobało, jak Haaland też tak się bawił z Zlatana. To, co też wczoraj było na meczu, też poruszone przez komentatorów, że trochę się bawił z Zlatana i też tak odburkiwał. I to też nie spodobało mediom i już trochę się poprawił w tej kwestii, ale właśnie wydaje mi się, że Lance Stroll, jeżeli chce udzielać takich odpowiedzi jak teraz, to powinien sobie na nie zasłużyć. Kiedyś jeszcze zasługiwał. Te jego fenomenalne starty, to, że potrafił być na podium w Baku, to, że potrafił startować z drugiego miejsca na Monce, to były jakby pewne kamyczki do jego ogródka takiej no, poważania w świecie Formuły 1. Teraz to, co robi zarówno na torze, jak i to, co poza torem robi, no nijak się ma do tego, jak to powinno w Formule 1 wyglądać. Niestety, także Lance Stroll dla mnie jedno z największych rozczarowań w ogóle tego sezonu, a nie miałem dużych absolutnie oczekiwań względem niego. Także no. Arkady Ogier czy Kugler, przepraszam, Kugler. No, bardzo mi miło, dziękuję. Ta kanapa już tu będzie słynna. Ja mówię, to jest stara kanapa, gdzieś tam rodzice stargali, a ja po prostu ją mam, bo dzieci małe, więc przecież ona jest cała pomarzana i w ogóle. Że jakbym kupił coś nowego, to bym się zapłakał po pierwszym tygodniu, jakby się soczek wylał, albo jakby córka kotki narysowała. No, ale to inna kwestia. Także no. Firmy Petronas i Hamiltona, Krzysiek S. No, no po prostu, no, Petronas nie jest jakiś mega znany ze swojej ekologiczności. To już nawet BP po tej no, fatalnej aferze i pożarze na platformie teraz działa znacznie więcej na rzecz środowiska niż Petronas. I Petronas raczej tutaj, no cóż, są mocno obecni w świecie motosportu, ale to nie zakłamuje tego, co robią poza motosportem, i że to jest firma petrochemiczna, a Lewis Hamilton no, walczy w takich. O takie idee, o jakie walczy. No i generalnie to się niezbyt licuje z tym, co ma. No i teraz jeszcze chce jeszcze więcej od Mercedesa kasy wyłożyć, także żeby Mercedes wyłożył. Także no cóż, no. No ale to mówię, no to są podwójne standardy, to jest hipokryzja troszkę. Natomiast no, generalnie robi dobrą robotę, tylko że to, no, szkoda, że róbcie to, co ja mówię, a nie to, co ja robię. Trochę w ten sposób. Właśnie Gumer, to jest ciekawa sprawa, że zwróćmy uwagę na to, co Pierre Gasly potrafi robić w Alfa Tauri bez presji. To, co nawet Alex Albon potrafił robić w Toro Rosso jeszcze bez presji. To, co wielu kierowców, Max Verstappen, zwróćcie uwagę, on też nie ma na sobie jakiejś mega presji. Jasne, no wszyscy uważają, że jest no, talentem na miarę mistrza świata, natomiast wiemy też jednocześnie wszyscy, że dopóki jest w Red Bullu, no to stać go maksymalnie na trzecie miejsce, jak coś więcej wykręci, no to jest super. Pan Radek, bardzo dziękuję. Super okejka. I jakby to, że właśnie Max Verstappen jeździ bez presji, też według mnie mu pomaga. Trochę inaczej i trochę ciężej by mu było, gdyby Max Verstappen jeździł z presją, że nie może w żadnym wyścigu przeszarżować, na przykład, tak jak przecież już nieraz w tym sezonie pokazał, że troszkę jakby udawało mu się, natomiast trochę nad bolidem jechał. Ale mimo wszystko Max Verstappen, jak mu się zepsuje bolid, okej, nie ma problemu, może cisnąć i trudno, tak? Od Maxa Verstappena generalnie nikt bardzo wiele nie wymaga. No bo jakby on nigdy nie zejdzie poniżej pewnego poziomu, a jednocześnie no nie ma szans na walkę o mistrzostwa. I też Lance Stroll jeździ też bez takiego obciążenia, no bo raczej z zespołu nie wyleci, więc on powinien bez tego obciążenia jeździć jeszcze lepiej. Natomiast teraz jakby bez tego obciążenia, może dlatego właśnie odechciało mu się, nie ma tej presji, co by nie zrobił, ok, luzik. Natomiast jakby się musiał postarać, to być może byłoby troszkę lepiej z jego strony. Nigdy Verstappenowi nie dorównuje w Red Bullu, oczywiście, że tak. Natomiast ja mówię, że ten brak presji, jakby takiej, że nawet jak jeden wyścig zepsuje albo coś, albo ostrzej zaatakuje, nic się nie dzieje, tak? Przecież on na tym też mega zyskał, jeżeli chodzi o obecną swoją opinię, że na początku swojej kariery jeździł bezkompromisowo. Często się zderzał, ładował, przecież teraz też. No po prostu wiedzieli, że z nim nie opłaca się walczyć. Przez 2-3 sezony temu Ferrari mu odpuszczało, inni mu odpuszczali, bo wiedzieli, że jak mu nie odpuszczą, to się z nim zderzą i będzie po ptokach po prostu. I dlatego Max Verstappen ma teraz taką opinię i dlatego też niektórzy wolą z nim nie walczyć, bo wyrobił się ją sobie na początku kariery. Ale to kontynuuje i to jest genialny kierowca, według mnie obecnie najlepszy kierowca w stawce Formuły 1, albo na równi z Lewisem Hamiltonem, albo razem. Czy uważam, że powrót Gasly'ego do Red Bulla to byłaby dla niego katastrofa, Gumer? Nie uważam, że to byłaby dla niego katastrofa, ale według mnie lepiej, że zostaje w Alfa Tauri. Bo biorąc pod uwagę to, że Alfa Tauri jest w coraz lepszej formie i że w przyszłym sezonie będą jeździć ubiegłorocznym Red Bullem, czyli tegorocznym Red Bullem, to może naprawdę być taki trochę racing point i oni mogą regularnie walczyć o nawet miejsca 5-6, a może nawet czasem podia. I według mnie to będzie dla niego lepsze, również w kontekście ewentualnej dalszej kariery, bo pamiętajmy, że to jest młody chłopak i jeżeli on teraz cały czas będzie w Alfa Tauri notował takie rezultaty, to w przyszłości mogą się nad nim zastanawiać inne zespoły. Może się też nad nim zastanowić ostatecznie Red Bull, jeżeli Max Verstappen pójdzie do innego zespołu. Także według mnie lepiej, że dla Gasly'ego, że zostaje po prostu w Alfa Tauri. Tak, to Cornelinho, to na pewno. I my też trochę czasem nie doceniamy tego, że bolidy potrafią być budowane pod konkretnych kierowców, albo po prostu bolidy zbudowane już jednemu kierowcy przypasują, innemu nie. To też Nico Rosberg mówił często, że i to Nico Rosberg, który w ogóle rozbraja na czynniki pierwsze i mówi, że no, Luis to woli, jak jest ten pedał hamulce trochę bardziej tępy, a ten to lubi. Ops. Czy coś miałem zrobić o 22:03? Nie wiem. Ale Nico Rosberg świetnie mówił właśnie o tym, że ten woli taki hamulec, ten taki, ten woli trochę bardziej podsterownie, ten taki balans, ten taki. To mega fajne wypowiedzi Nico Rosberga i to też zauważmy i to cały czas wspominam dzisiaj też gdzieś jakieś wspomnienie było. Robert Kubica, ten czarno-złoty bolid Lotus Renault 2011 rok. Co Robert by w nim nie zrobił? Oj, oj, oj. No, możemy tylko żałować, ale no, to jest naprawdę mega tak, że bolidy bardziej pasują jednemu kierowcy, a nie. Tutaj widzę, jest ciekawa dyskusja. Ja mówię, według mnie jest to tak, jakby teraz Hamilton poszedł do Red Bulla, Max by go zjadł, ale jakby Max poszedł do Mercedesa, to raczej Hamilton byłby na górze. Tak mi się wydaje, że po prostu to też jest kwestia, musielibyśmy ich wrzucić na przykład do Ferrari i albo do Williamsa i walczcie chłopaki i zobaczymy, który jest lepszy. Zobaczymy. Christian, no masz rację, liczyliśmy na to, że Japończycy w ogóle takie były plany, że Japończycy dołączą i będzie super wielka seria i w ogóle Class One, a tu wyszło jak wyszło, niestety. Tak, no Gumer, to jest właśnie ta kwestia, że Alfa Tauri może być naprawdę mocne w sezonie 2021. Drugi fotel w Red Bull na 2021 rok, albo Nico Hülkenberg, albo Sergio Perez. Co ciekawe, jakby faworytem kibiców jest Perez, ale nieoficjalne wieści mówią, że raczej może być to Nico Hülkenberg. Ja bym raczej szedł w Sergio Pereza. No ale słuchajcie, o Formule 1 gadamy, a to miało być o DTM-ie. Już nam się trochę rozciągnął ten stream, a ja nie chcę, żeby ktoś, kto będzie chciał obejrzeć potem, zobaczył 50 minut i mówi, a nie, to ja dziękuję. Także będziemy kończyć i też, no trzeba jeszcze, dzisiaj będzie wpis na blogu dotyczący podsumowania całego wyścigu, prędkości maksymalne, pit stopy i tak dalej, także zachęcam, tam też będzie skrót z tego wyścigu, więc już teraz zapraszam do przeczytania go, on pewnie niebawem się ukaże. Trzeba wracać jeszcze do pracy, kolejne mecze NFL-u mi się zaczynają, też sobie obejrzę. Wam bardzo dziękuję za po prostu obecność dzisiaj, bo całkiem fajne grono, teraz 115 osób, więc bardzo mi miło, dziękuję, że oglądacie. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapki w górę, to też mi będzie niezwykle przyjemnie, jeżeli nie chcecie, żeby was kolejne live'y ominęły, no to też zachęcam do subskrybowania kanału i bardzo dziękuję za. Ja też nie, ale no tutaj dlaczego Red Bull miałby wolać Hulkenberga, też nie wiem dlaczego. Wydaje mi się, że raczej nie miałem wstawić nowego wpisu. Coś to innego musiało być, ale nie wiem co. Dobra, przykro mi mokry panda, że na końcówkę. To mówię, subskrybuj i będzie powiadomienie. Zostawcie dzwoneczek też i od razu poprosiłem, bardzo mi miło, już 11 przybyło lajków. Bardzo mi miło, dziękuję Wam wszystkim. Dzięki też za miłe słowa, dzięki za wsparcie finansowe, tu również na Patronite i tutaj podczas tego streama i na YouTubie. Bardzo mi miło, bardzo to doceniam i to jest zawsze dla mnie taka motywacja do po prostu, nawet jak już pójdą te dzieci spać, to jeszcze do bardzo mi miło, mokry panda, do po prostu tworzenia dalej. Oczywiście kolejne teksty po tym weekendzie wyścigowym na blogu będą nie tylko podsumowanie DTM-u, ale też przygotowania do Grand Prix Turcji. Słuchajcie, Turcja to jest jeden z fajniejszych torów, chociaż jak jeździłem jeszcze w F1 2006, to było chyba czy 8, to mi się nieprzyjemnie jeździło na tej Turcji. Nie, 10 też jeździłem na Turcji, ale tor dla kierowców bardzo ciekawy. Jesteśmy też zainteresowani, czy będą w stanie przejść 8 na pełnej prędkości. To też będzie dość interesująca kwestia. Myślę, że sporo się podzieje w Turcji i to będzie interesujące Grand Prix. No i też Robert ma być podczas Grand Prix Turcji. Oczywiście jeździł nie będzie, ale no, na pewno miło wróci do tego na ten tor. Dzięki Wam wszystkim. Dobrej nocy, żeby jeszcze ten dzisiaj niedziela, no to żeby jutro, czy to w pracy zdalnej, czy to w pracy normalnej, było git, żebyście byli spokojni, zdrowi, żeby też koronawirus was nie dopadł, a no cóż, u nas w Kielcach najwyższa frekwencja, jeżeli chodzi o koronawirusa, także nie wiadomo, kiedy i nas trafi. Dzięki Wam wszystkim, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.